we wtorek w studiu Stepka w Radiu Lublin spotkanie promujące najnowszy numer kwartalnika Akcent, pierwszy w 2019 roku. Redaktor naczelny pisma, jego założyciel, redaktor Bogusław Wróblewski, jest gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Przypomnimy Państwu o tym później, ale zaznaczmy już na początku, że spotkanie wyjątkowo o 17. Jeśli więc Państwo zechcą wziąć w nim udział, to serdecznie zapraszamy do studia Stepka o 17 w najbliższy wtorek. Ale te nasze spotkania w niedzielny poranek poprzedzający wieczór promocyjny, a właściwie o tej porze roku należałoby mówić popołudnie promocyjne, wykorzystuję też jako okazję do tego, żeby redaktor naczelny pisma sam do niego zajrzał, przejrzał. Redaktorski przegląd prasy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, czyli najnowszy akcent na naszym radiowym biurku.
Bardzo się cieszę, że będziemy się mogli znów zobaczyć i rzeczywiście takie spojrzenie na ten tom akcentu już w pewnym sensie z pewnej perspektywy, z lotu ptaka chciałem powiedzieć, ale może nie aż tak wysoko, jest czymś innym niż wnikanie w te teksty w trakcie pracy nad tomem. Teraz widać lepiej tę strukturę, choć intuicyjnie albo i świadomie staramy się, żeby ona była precyzyjnie zakomponowana. I jak zwykle takim mocnym rusztowaniem akcentu jest eseistyka i na to w tym numerze warto zwrócić uwagę. Zacznę może od znakomitego tekstu Piotra Biłosa. To jest polonista, historyk literatury, mieszkający w Paryżu i pracujący tam w takiej potężnej instytucji, starej instytucji, która nosi w skrócie nazwę INALCO. To jest Instytut Studiów Środkowoeuropejskich, Wschodnich. On tam jest odpowiedzialny za polonistykę z bardzo dobrym skutkiem. Ten autor napisał przed 2 laty doskonałą książkę o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Taką książkę, którą właściwie zawstydził literaturoznawców krajowych. Autor, który się ukształtował wprawdzie jakoś w kręgu języka polskiego, ale cały czas za granicą, bo wyjechał jako roczne dziecko z rodzicami do Maroka, do Algerii, później osiedli we Francji i on tutaj wprawdzie przyjeżdżał, ale jego językiem, takim pierwszym językiem wypowiedzi jest język francuski, choć po polsku mówi doskonale i bez żadnego akcentu. I ta książka, o której mówię, zatytułowana Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, była polską wersją książki, która wcześniej ukazała się, kilka miesięcy wcześniej ukazała się w Paryżu po francusku. Ta wersja też była bardzo dobrze przyjęta. Otóż od tego momentu Piotr Biłos znalazł się w kręgu współpracowników akcentu. Już w następnym tomie znajdziecie Państwo jego nazwisko wśród tych osób, które ujawniamy w stopce redakcyjnej. I tak się stało, że jak się ukazała najnowsza powieść Wiesława Myśliwskiego, Ucho Igielne, którego fragmenty publikowaliśmy bodaj jako jedyne czasopismo w Polsce, zanim się książka ukazała, Myśliwski obszerny fragment i niektórzy twierdzą, że najciekawszy fragment tej powieści powierzył do druku akcentowi. To było w ubiegłym roku. Więc rzeczą naturalną było, że poprosiliśmy Piotra Biłosa, żeby chciał tę książkę dla akcentu omówić. I on to zrobił obszernie, więc to już nie jest zwykła recenzja, tylko taki artykuł czy esej. I zrobił to w sposób dla siebie charakterystyczny, czyli pokazał, że ta książka jest elementem pewnej integralnej całości, którą stanowi twórczość Myśliwskiego. I czyta Ucho Igielne poprzez poprzednie dzieła autora, ale w taki sposób, że dostrzega również to, co w tamtych dziełach jakoś antycypuje tę nową powieść, czyli widzi cały czas dorobek Myśliwskiego jako takie dzieło w toku, taką pracę w toku, która się rozwija i jeszcze coś nam obiecuje. To prowadzi do bardzo interesujących ustaleń. I moim osobistym zdaniem ta książka jest bardzo ważna w dorobku Myśliwskiego i ona jest po prostu bardzo dobra. Nie chcę zestawiać tego z pozostałymi jego utworami, ale mnie osobiście nawet lepiej się czytało tę nowszą rzecz, czyli Ucho Igielne, niż poprzednią, Ostatnie rozdanie. A znam właściwie wszystkie książki Wiesława Myśliwskiego, nie tylko jako redaktor akcentu, ale również jako literaturoznawca, który w swoim czasie rozmawiał o tym ze studentami polonistyki, a dziś rozmawiał ze studentami dziennikarstwa. Więc bardzo jestem z tej współpracy z Piotrem Biłosem zadowolony. I to jest takie mocne wejście, jeśli chodzi o eseistykę, ale oprócz tego mamy kilka innych ważnych tekstów. I to dotyczących nazwisk, które są ciągle głośne w kręgach czytelników współczesnej polskiej literatury, nawet niekoniecznie takich, którzy szukają jakichś osobliwości, bo to będą nazwiska, które za chwilę wymienię, to są nazwiska z pierwszej linii. Otóż Andrzej Stasiuk i Marcin Świetlicki. Mamy dwa eseje, które o tyle może różnią się od pisarstwa pozostałych autorów na te tematy, bo przecież są to autorzy doskonale opisani, że wybierają z twórczości tych autorów pewne aspekty czy wątki, które są w jakiś sposób kluczowe i omawiają tę twórczość przez pryzmat tych wątków czy aspektów. Tak jest w przypadku tekstu Adriana Glenia, który patrzy na twórczość Andrzeja Stasiuka poprzez motyw światła. To jest rzadko spotykane podejście. Okazuje się, że ten motyw światła organizuje tę twórczość w nie mniejszym stopniu niż na przykład twórczość, ja tak sobie dopowiadam, Piotra Szewca, którego książki przecież były oparte głównie na wędrówce światła poprzez dawne światy, które on tam w swoich książkach uruchamiał. Podobnie tak aspektowo podchodzi do twórczości Marcina Świetlickiego Paweł Mackiewicz, który napisał tekst Kontynuacja nieprzysiadalności, który publikujemy w Akcencie. Ciekawe spojrzenie na twórczość dwóch okrzyczanych autorów współczesnych, Świetlickiego i Stasiuka, ale też rezultat pracy takiej organicznej, powiedziałbym, jaką wykonuje Tomasz Kłusek, który publikuje w Akcencie kolejny tekst na temat jednego z prozaików powieściopisarzy lubelskich. Sporo mówimy na temat lubelskiej liryki i ona rzeczywiście ma w Polsce olbrzymie przewagi. Ja kiedyś powiedziałem i podtrzymuję tę opinię, że po Krakowie to jest najciekawsze środowisko poetyckie w Polsce. Mniej wiemy na temat lubelskiej prozy i nie mamy aż tylu nazwisk wybitnych, jeśli chodzi o powieściopisarstwo tutaj w Lublinie, ale nie, jeśli popatrzymy na to w perspektywie kilkudziesięciu lat, to nie było tak źle. I dziwne jest tylko to, że nie ma jakiegoś takiego monograficznego zainteresowania, żeby pokazać tę prozę, powieść, opowiadania powstające w Lublinie czy na Lubelszczyźnie na tle całej polskiej literatury. I tego zadania podjął się nasz młody współpracownik Tomasz Kłusek, który tym razem w tym tomie publikuje tekst zatytułowany Homo Peregrinus, czyli Adam Fiala jako prozaik. Adam Fiala to jest nazwisko, które być może coś mówi czytelnikom, którzy obserwowali literaturę lat 70., 80. Później ten autor wyjechał do Australii i tam nadal tworzy jako prozaik, również jako publicysta, ale mniej o nim słyszymy. I bardzo się cieszę, że Tomasz Kłusek podjął te rozważania o twórczości Adama Fiali. Wcześniej publikowaliśmy jego teksty o Januszu Olczaku, zapomnianym trochę, a bardzo płodnym lubelskim prozaiku, o Zbigniewie Jakubiku, o Bogdanie Madeju, o Bogdanie Zadurze jako prozaiku. Spodziewamy się kolejnych tekstów, między innymi o twórczości Danuty Mostwin. Jak wymieniłem nazwisko Danuty Mostwin, to przyszło mi do głowy, że po śmierci Danuty Mostwin, znakomitej powieściopisarki, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych przez cały okres powojenny, a zaczynała, można powiedzieć, swoje dorosłe życie na Lubelszczyźnie i w Lublinie i wraca zresztą do tego w swoich utworach. Po jej śmierci taką pisarką, która z pewnością jest najwybitniejsza, jeśli chodzi o prozę, jest Joanna Clark. Joanna Clark, która mieszka w New Jersey i która bywa w Lublinie, która opublikowała niektóre swoje książki, zbiory opowiadań w wydawnictwie Norbertinum. i która dość systematycznie powierza swoją prozę Akcentowi. Po publikacji w Akcencie jednego z jej opowiadań dotyczącego porewolucyjnej Rosji, Wiesław Myśliwski powiedział, że jest to najlepsza nowela, najlepsze opowiadanie, jakie zdarzyło mu się czytać w danym roku, czy nawet w ciągu kilku lat wtedy. Ten tekst, który publikujemy w tej chwili, od którego zaczynamy w ogóle numer, Joanny Clark, to jest opowiadanie zatytułowane Lepiej o tym nie mówić. Jego akcja jest osadzona w powojennej Anglii. No, nie będę tego czytelnikom opowiadał, trzeba tam Akcentu wziąć do ręki, na pewno Państwa to opowiadanie zainteresuje. Jak zwykle mamy sporo takich kompetentnych omówień najnowszych książek. To są książki ze sfery humanistyki, ale też i książki prozatorskie, powieściowe czy zbiory opowiadań. Natomiast to, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to jest dział plastyki, czy w ogóle aspekt plastyczny tego tomu. Na okładce zobaczycie Państwo śliczne ilustracje Janusza Grabiańskiego. To jest autor, o którym pisze Eliza Leszczyńska-Pieniak. Doskonały ilustrator, który pracował dla wielu znakomitych wydawnictw i który może się, powinien się Państwu kojarzyć z ostatnim wydaniem z lat 70. Elementarza Falskiego. Te ilustracje, które są u Falskiego w tamtej edycji, zresztą od czasu do czasu wznawiane, jeszcze ja mam do niej bardzo duży sentyment. Te ilustracje są dziełem Janusza Grabiańskiego, który zresztą jest też bardzo ciekawą osobowością i trochę o sobie opowiada w tych rozmowach z Elizą Leszczyńską-Pieniak. Oprócz tego znajdujemy w numerze taką sylwetkę ciekawej rzeźbiarki, malarki mieszkającej w Toronto, Bronki Michałowskiej, i sylwetkę, może raczej pewien jej wycinek, Tomka Kawiaka, który był już osobnym bohaterem któregoś z tomów Akcentu wiele lat temu, a teraz wrócił na łamy ze względu na bardzo interesującą wystawę, którą miał przed kilkoma miesiącami w zamojskim BWA. To jest galeria przy rynku Starego Miasta w Zamościu, prowadzona przez Jerzego Tyburskiego. Moim zdaniem znakomita galeria z bardzo ciekawymi pomysłami i ona też mi się ciągle kojarzy z tym, o czym przed chwilą mówiłem, czyli ilustracją książkową, bo oni tam mają piękną kolekcję książkowych ilustracji i mają też sporo publikacji, które się z tym wiążą i jakiś pewnie też i merytoryczny udział w plenerach ilustratorów, które się tam na Zamojszczyźnie odbywają co roku. Ale tym razem bardzo interesująca wystawa Tomka Kawiaka. Wcześniej takie duże wrażenie zrobiła na mnie wystawa Edwarda Dwornika jakieś półtora roku temu. Właśnie tam w Zamojskim Biurze Wystaw Artystycznych. Myślę, że dobrze by było, żeby czasem lublinianie wykonali taką podróż kilkudziesięciokilometrową do Zamościa i zobaczyli, co tam się dzieje, bo mają oni do zaproponowania rzeczy naprawdę interesujące. Nie wiem, czy moją opinię podziela Piotr Zieliński. Zobaczymy, zapytamy go na naszym spotkaniu, na którym wystąpi jako jeden z dwojga pierwszych czytelników Akcentu, bo właśnie szef galerii Wirydarz będzie takim pierwszym czytelnikiem, a jego partnerką, czy może drugą osobą, albo pierwszą osobą, nie wiem, jak oni się umówią między sobą, która będzie mówić o swoich wrażeniach z lektury Akcentu, będzie pani Renata Filipiak, która jest wiceszefową Biblioteki Miejskiej imienia Łopacińskiego w Lublinie. Biblioteki, do której mamy duży sentyment i wielki szacunek, ponieważ jest to jedna z bibliotek miejskich w kraju, które ciągle się rozwijają i nie grozi im to, że będą się zwijały, że będą się redukowały. Rozmawiam o tym, nawet niedawno rozmawiałem o tym ze swoimi studentami, przypominając, że jeśli mają kłopoty z dotarciem do literatury w bibliotekach akademickich, to powinni pamiętać, że również te biblioteki, które czasem mają w zasięgu 5 minut od swojego domu, 5-minutowego spaceru, że one też mogą być dobrze wyposażone, bo te czasy, kiedy pieniędzy wyrokowało na wszystko, również na zakup nowych książek do księgozbiorów, jakoś szczęśliwie mijają i tam można zdobyć naprawdę rzeczy interesujące w tych bibliotekach w pobliżu domu. Można też w większości z nich przeczytać akcent. Jakoś tak się szczęśliwie składa, że te filie, większe filie Biblioteki Łopacińskiego prenumerują akcent. Więc zachęcam do lektury i zapraszam do Radia Lublin we wtorek 12 marca o godzinie 17 do studia Stepka.
Przyjdźcie Państwo także poczytać akcent, bo będzie można kupić i ostatni numer i otrzymać niektóre numery archiwalne, ale przyjdźcie też Państwo przede wszystkim spotkać się z autorami, niektórymi z autorów tego numeru. Redaktor Bogusław Wróblewski, dziękuję bardzo.